Witam ponownie i po raz ostatni w naszej audycji Cisza w Eterze. Dzisiaj rozmawiamy z profesorem Pawłem Nowakiem z Katedry Komunikacji Medialnej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Zastanawiam się nad tym, po tej naszej rozmowie, po tym, o czym do tej pory rozmawialiśmy, jak przygotować się na ewolucję języka, z którą powinniśmy się pogodzić. To jest taki jeden z głównych wniosków, który przychodzi mi do głowy, chociaż jeszcze nie lubię robić dygresji, ale jednak kusi mnie, żeby jeszcze zostawić to pytanie na kilka następnych minut i wrócić jeszcze do jednej kwestii, ponieważ przypomniałam sobie o tym, że obiecałam, że jeszcze do tego wrócimy. I myślę, że to też może być punktem wyjścia do tych pytań, które jeszcze zostawiłam na sam koniec. Kwestia, no właśnie, sformułowania kryzys uchodźczy. Czy dobrze jest używać takiego typu sformułowania? Czy może to ktoś odebrać jako zaciemnienie sytuacji, jako coś obraźliwego? Jak sobie radzić z tego typu sformułowaniami? Kryzys uchodźczy. Czy to jest obraźliwe dla kogoś, czy nie?
To znaczy, to sformułowanie jest, tak jak już o tym rozmawialiśmy, trudnym sformułowaniem względem na dwa słowa, które są używane w bardzo szerokim znaczeniu. Znaczy, jeśli chodzi o kryzys, no to wiadomo, że ten kryzys może dotyczyć zarówno problemów w rodzinie, jak i też problemów gospodarczych, jak i problemów politycznych, czy społecznych, czy właśnie chociażby na granicy. I on na pewno ma ten wyraz, tę zaletę, że bardzo wyraźnie, bardzo ewidentnie podkreśla negatywne wartościowanie, negatywną ocenę. I dlatego wielu osobom, które na przykład za taki kryzys byłyby odpowiedzialne, byłoby to nie w smak, gdyby to nazywać kryzysem uchodźczym, a nie sytuacją na granicy chociażby. Natomiast drugie słowo uchodźczy jest słowem z tego rejestru, którego w ogóle się nie używa, bo praktycznie przymiotnik od słowa uchodźczy nie funkcjonuje w języku polskim zbyt często, dlatego że głównie mówimy o osobach, które są uchodźcami, uchodźczyniami, to też byłoby to słowo, o którym też rozmawialiśmy wcześniej. Więc w związku z tym rozumiem, że niektórzy, którzy podejmują decyzje, którzy mają mówić o tym, co się dzieje na granicy, kiedy słyszą, no chociażby politycy, którzy słyszą pytanie od dziennikarzy, co z kryzysem uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej, denerwują się o samą nazwę, bo też tego nie powiedzieliśmy bardzo wyraźnie, choć wynikało to z tego, co mówiliśmy wcześniej wielokrotnie, słowa czynią świat. Znowu wrócę do swojej pragmatyki językowej, bo tym się zajmuję, jeśli chodzi o moją specjalizację. Pragmatyka językowa mówi, że rzeczywistość przed wypowiedzeniem jakiegoś tekstu, zwłaszcza takiego, którego nazywamy mądrzej uczenie performatywnym tekstem, a tym, co się staje po wypowiedzeniu tekstu, tego nie jest tym samym. Na przykład, jeśli mówię, ja ciebie chrzczę, no to w tym momencie, dopóki ksiądz nie wypowiada tego sformułowania, to człowiek jest niewierzący czy nieochrzczony. W momencie, kiedy zostaje ochrzczony, zostaje przyjęty do społeczności katolickiej, to głównie jest komunikacyjne, no bo to jest wypowiedzenie słów plus wykonanie znaku krzyża i wody święconej. Kiedy mówię do kogoś, od dzisiaj pracuje pan na takim i takim stanowisku, to przed wypowiedzeniem tego słowa on ma zupełnie inne stanowisko, a później staje się to stanowisko. I ten kryzys uchodźczy działa podobnie. Kiedy go się używa, powtarza, wielokrotnie przywołuje, staje się głównym, dominującym, najważniejszym sposobem widzenia rzeczywistości, ale także tego, co jest w rzeczywistości, bo to jakby natychmiast przybiera taką postać. No i dlatego też bardzo często bronimy się, tylko że bądźmy szczerzy, przed sformułowaniami językowymi nie bardzo się da obronić. Jeśli jakaś grupa będzie je powtarzała wielokrotnie, to się stanie faktem. Dla mnie to nie jest przesada, no bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje na tej granicy, znowu z tych przekazów, które znamy, no to sytuacja w Ukrainie spowodowała, że te głosy i te opinie przycichły i te informacje stały się drugoplanowymi informacjami, no ale wyobraźmy sobie, w Lublinie mamy w ostatnich dniach po minus 10, minus 12 stopni w nocy, tam na granicy jest pewnie jeszcze zimniej i ludzie tam jakoś muszą przetrwać w tych lasach i na tych terenach, to jest na pewno co najmniej kryzys, jeśli nie mielibyśmy powiedzieć jeszcze bardziej, tym bardziej, że ta strefa przygraniczna w dalszym ciągu jest zamknięta i im nie można dać pomocy, więc problem się robi taki naprawdę z gatunku niehumanitarnych, jeśli to miałbym określić jakoś inaczej. Natomiast w słowiach takich, których używamy po to, żeby coś nazywać i powtarzamy to wielokrotnie, jest coś, co się nazywa funkcją magiczną języka, czyli po prostu kiedy wielokrotnie powtarzamy te same słowa, kiedy używamy jakichś określeń, to się staje rzeczywistością. To jest trochę taki coaching językowy, jeśli to miałbym tak określić. W ten sposób to zresztą bazuje. Mówcy motywacyjni mówią, możesz wszystko i powtarzają to wielokrotnie. I ludziom się wydaje, że oni rzeczywiście w pewnym momencie mogą wszystko. Ja bym nie uznał tego wyrażenia za przesadę, natomiast mam świadomość tego, że wielu ludziom to się nie podoba.
I myślę, że tutaj właśnie możemy już wrócić do tego pytania, które zadałam na początku, bo tak jak pan zwrócił uwagę, no właśnie to wyrażenie może być niewygodne, dlatego że mamy świadomość tego, że wpłynie na rzeczywistość. Bo tak jak my będziemy ją postrzegać, tak będziemy podejmować decyzje. I to wszystko jest ze sobą bardzo mocno sprzężone. Język i nasza reakcja. Wspominał też pan o tym rozmawialiśmy, że język ewoluuje i musimy nastawić się na to, że ten język będzie się przeobrażał, czy tego chcemy, czy nie. Jakiego języka na teraźniejszość i na przyszłość życzyłby pan sobie?
Czy to, co sobie bym życzył, pewnie się nie spełni, więc mogę powiedzieć bardziej pewnie o tym, co byłoby, czy co jest możliwe, bo też bardzo wiele rzeczy, jeśli chodzi o język, zależy od technologii, od tego, jak będzie się rozwijała technologia. Ja trochę jestem deterministą technologicznym, ja wierzę w to, że technologia determinuje to, jak będzie się rozwijał język, jak będzie się rozwijała kultura. Zresztą Marshall McLuhan w latach 60. napisał: przekaźnik sam staje się przekazem, media zmieniają rzeczywistość. Jesteśmy rzeczywiście, pomimo tego, że ludzie najczęściej, najchętniej oglądają telewizję, to w Polsce przynajmniej według badań, to w dalszym ciągu nie podważa to mojego przekonania o tym, że jesteśmy w okresie, kiedy internet jest najważniejszym medium. A internet jest medium obrazkowym. W związku z tym język, którego chciałbym, ten język bez internetu, przestaje funkcjonować z bardzo prostego powodu. Internet nie potrzebuje takiego języka. Internet nie potrzebuje języka literackiego, nie potrzebuje języka bardzo uroczystego, nie potrzebuje języka z rozbudowanymi zdaniami, nie potrzebuje języka, który jest opisany, w którym rzeczywistość opisana jest na kilkudziesięciu stronach. On potrzebuje skrótu, potrzebuje języka prostszego, potrzebuje języka w dalszym ciągu poprawnego, bo to jest dosyć... Znaczy, internet może nie, ale w dalszym ciągu jednak stoimy na straży i próbujemy doprowadzić do tego, żeby język poprawny był. Natomiast pomimo tego, że jako poloniście trudno mi się z tym pogodzić, trzeba się powoli pewnie odzwyczajać od języka Prusa, Sienkiewicza, Żeromskiego. I chciałbym, żeby też odzwyczaili się od tego nauczyciele w szkołach. Bo to, co widać bardzo wyraźnie po tych pokoleniach, nawet najmłodszych, przychodzą studenci na studia dziennikarskie, chociażby na których prowadzę zajęcia, i oni próbują pisać teksty, które są właśnie takim tekstem na wprawkę dla przyszłego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a nie dla osoby, która ma przekazywać informacje, wyrazić opinię, czy tłumaczyć rzeczywistość ludziom. Więc pierwszy postulat to taki, żeby uczyć języka jak najbardziej współczesnego i w ogóle, żeby umieć posługiwać się językiem jak najbardziej współczesnym, niezapatrzonym w przeszłość, nie myślącym o tym, że kiedyś tak pisałem, więc dzisiaj też będę tak mówił i tak pisał. Choć zdaję sobie sprawę, że w tej chwili wielka część naszych słuchaczy myśli sobie, co ten człowiek, nie będę się wyrażał sam na swój temat, opowiada. To chyba nierealne i niemożliwe, to w ogóle zepsucie języka i zniszczenie. Ja w ogóle nie prowadzę dyskusji o tym, czy to dobrze, czy to źle. Jest inaczej. Po prostu przyjmijmy, że w języku i w rzeczywistości dookoła nas jest inaczej, że to nie my, jako osoby, które powoli ze sceny schodzą, będziemy decydowali o tym, jak będzie wyglądał język za 20-30 lat. Będą decydowały o tym pokolenia, które używają do składania życzeń emotek, a nie słów, i wysyłają SMS-y, gdzie nie ma ani jednego słowa, i to są życzenia, które mówią i o zdrowiu, i o szczęściu, i o sukcesach w życiu osobistym, i w pracy zawodowej, w ogóle wyrażają wszystkie te składniki, które czynią życzenie dawne skutecznym również w tej wersji nowej. To są osoby, które używają znacznie krótszych zdań. Bo długie zdanie wymaga koncentracji na tekście, a to jest w momencie, kiedy to jest otoczone na ekranie komputera przez reklamy, przez obrazki, przez różnego rodzaju inne rzeczy, bardzo trudne. Jeszcze weźmy pod uwagę multitasking, czyli jednoczesne wykonywanie kilku czynności, co też powoduje, że rozprasza. Sam się na tym łapię, że czasami, kiedy biegnę i przeglądam w komórce mail, to nie zauważę wszystkich informacji, na przykład robię coś, czego nie powinienem robić, bo na przykład jest od poniedziałku dopiero, a ja mimo wszystko wpadam gdzieś do jakiegoś miejsca, bo dostałem informację, że już jest dostępne to, na co czekałem, a zapraszamy po odbiór, ale jest napisane od poniedziałku. Ja tego w ogóle nie dostrzegam, bo nie to, że za długo, tylko że za dużo rzeczy dzieje się dookoła, że nie skupiam się na komunikacji. Więc krótsze zdania. To też bardzo ciekawa historia, którą pewnie część z Państwa zna. Mamy w tej chwili trzy kropki w języku polskim. Mamy kropkę interpunkcyjną, taką standardową. Mamy kropkę nienawiści, która w ogóle robi zawrotną karierę wśród ludzi, którzy są młodzi i w ogóle się nie odpisuje nie, albo stawia się kropkę na samym końcu, albo samą kropkę się wysyła i to oznacza bardzo kulturalnie, mówiąc i literacko, oddal się ode mnie jak najszybciej, jak najdalej, żebym cię nigdy więcej nie widział. Ale mnie najbardziej, jeśli chodzi o perspektywę rozwoju języka, interesuje kropka, o której mówi profesor Tomasz Piekot, pracownik Prostej Polszczyzny z Uniwersytetu Wrocławskiego, kropka miłości albo litości. Jak chcemy napisać drugie albo trzecie zdanie wielokrotnie złożone, to postawmy kropkę, bo wtedy okazujemy miłość dla tych, do których piszemy, jednocześnie litujemy się nad sobą, żeby nie zastanawiać się nad tym, czy tam ma być przecinek, czy można powiedzieć gdzie, czy który. Niech te zdania będą proste. Ja w ogóle chciałbym, żebyśmy byli językowo Różewiczami, a nie Słowackimi czy Mickiewiczami, bo jednak Różewicz dbał o to, żeby w każdym słowie była określona treść i to powoduje, że ten język, obawiam się, że będzie się upraszczał coraz bardziej, że będzie go coraz mniej, że jak to też efektownie się o tym mówi, kiedyś obraz ilustrował język, a dzisiaj język podpisuje obraz tak naprawdę, żeby to było słownictwo, które znają wszyscy, jeśli chcemy trafić do dużej grupy osób. Natomiast miejmy też język prywatny. Ja myślę o tym, że dobrze by było, żeby język publiczny był takim językiem dostępnym dla każdego, zrozumiałym dla każdego, skutecznym w komunikacji. I to dotyczy zarówno mediów, jak i urzędów, jak i sądów, jak i wielu innych instytucji i organizacji. Natomiast miejmy język prywatny, w którym realizujmy się, jeśli znajdziemy swojej bańce społecznej, bo znowu nie powiedzieliśmy o tym w ogóle, ale to pewnie wszyscy nasi słuchacze o tym wiedzą. My już nie jesteśmy społeczeństwem, my jesteśmy częścią bańki, która może mieć kontakt z inną bańką. Ja w swojej bańce oczywiście używam języka, który mówił słowacki, Mickiewicz i Prus i jestem literacki bardzo, dlatego że wiem, że te osoby tego ode mnie oczekują. Znowu wracamy do naszego leitmotivu, język odbiorcy po prostu, oczekiwania odbiorcy. I że ten język będzie dla nich językiem, na który będą oni reagowali pozytywnie. Przyszłość pewnie spowoduje, że będziemy umieli, albo będą to robiły za nas maszyny, bo ja też jestem technokratą po trosze, że jak napiszemy jedno zdanie, będziemy mieli 25 znajomych i każdy z nich będzie dysponował innym zasobem językowym, to że po prostu będzie ta sztuczna inteligencja będzie przetwarzała to zdanie, dopasowując do odpowiedniego adresata. Trochę bym się tego bał, gdyby to nie było i trochę bym się tego obawiał, a z drugiej strony mam nadzieję, że sztuczna inteligencja spowoduje, że nie będzie nienawiści w języku, że w ogóle te boty, które będą czuwały nad internetem, doprowadzą do tego, że oczywiście w prywatnych wiadomościach będę sobie mógł pisać, co będę chciał, ale już na Facebooku, w innego rodzaju miejscach, jeśli to będzie publiczne, czy w tego typu mediach społecznościowych, nie będzie tego typu komunikatu. To będzie język prosty, tak mi się wydaje, ale nie prostacki, a o to by chodziło.
A jak się o to zatroszczyć? Też my, bo tutaj może po części tak będzie, że będzie odpowiadała za to sztuczna inteligencja, która rozwija się w błyskawicznym tempie i myślę, że to też tak mi się wydaje, że to będzie przyszłość za ileś tam lat. Ale no, w dalszym ciągu my przede wszystkim odpowiadamy za to, jak mówimy, w jaki sposób, jakich słów używamy i którym pozwalamy odejść w niepamięć, a którym nie. Co robić, żeby z jednej strony godzić się na ten postęp językowy, ale z drugiej strony nie przyczyniać się do tego, żeby język zmieniał się na gorsze.
Ja sobie wymyśliłem w swoich teoriach naukowych takie wyobrażenie języka jako, czy społeczeństwa polskiego jako takiej krainy geograficznej. I tak, na pewno to nie może być język mokradeł, to nie może być język bagien, czyli te wszystkie wulgaryzmy, te wszystkie inne rzeczy musimy wyłączyć, odciąć. To nie może być z drugiej strony język wierzchołków górskich i lodowców, czyli taki zimny, pozbawiony w ogóle wartościowania, emocji, tekst, który jest bardzo informacyjny, naukowy albo specjalistyczny, ale pozbawiony tej wrażliwości na odbiorcę. To powinien być język równiny, to powinien być język niziny w takim rozumieniu, że płasko i równo, jak pisał o tym Baczyński, ma zawsze moje płasko daleko, i żeby sobie nadawca i odbiorca mogli stać naprzeciwko siebie i mówić do siebie zrozumiałym i komunikacyjnym językiem, on powinien mieć cztery cechy. On powinien być poprawny, bo to zawsze. On powinien być ekonomiczny, bo mamy tak wiele rzeczy do doświadczenia i do zrobienia, że poza przyjemnością rozmowy, która wtedy przynosi nas na wyżyny, to na co dzień powinniśmy mówić językiem, który będzie ekonomiczny. Po trzecie, zrozumiały dla każdego. I po czwarte, dopasowany do potrzeb odbiorcy. Jeśli te cztery cechy będą, na pewno nam się uda. Pomaga w tym jeszcze jedna rzecz, o której też dużo piszę i o której dużo mówię, naturalny porządek rzeczy. Czyli żebyśmy próbowali nazywać, przywoływać rzeczy, które są wszystkim znane. I to taki bardzo krótki, prosty przepis na dobrą komunikację.
Czy coś jeszcze chciałby pan dodać do tego, o czym rozmawialiśmy? Może takie słowo na koniec dla naszych
słuchaczy? A propos pewnie jeszcze tej wojny, która się toczy w Ukrainie, chciałbym, żebyśmy jednak nie odświeżyli stereotypu obcego, żebyśmy dbali o to, żeby jednak Ukrainiec nie był czarno pod niebieńcem, jak o tym się mówi na wschodzie Polski, albo żebyśmy nie pamiętali, nie przypomnieli sobie o Wołyniu czy o innych rzeczach, które dzielą nasz kraj, bo rzeczywiście w tej chwili to, co się dzieje w Polsce, jest bardzo budujące i chciałbym wierzyć, a cały czas mam trochę takiego niepokoju, że językowo te elementy nienawiści będą znowu po jakimś czasie wracały i podkreślały te rzeczy, żebyśmy nie popełniali stereotypowych i poznawczych błędów w komunikacji, żebyśmy nie kierowali się tym, co nas wiele razy w języku usprawiedliwiało, nazywanie osób ciemnoskórych chociażby murzynem, żebyśmy tego nie robili nie dlatego, że ja tak mówię bez intencji, tylko żebyśmy pamiętali, że to po prostu nazwa, która bardzo wiele osób obraża, żeby, jeśli to możliwe, wyłączyć stereotypy uprzedzeniowe, bo stereotypy opisowe jak najbardziej niech zostaną, i żebyśmy nie popełniali błędów poznawczych. To tyle.
Bardzo dziękuję. Ja może jeszcze od siebie dodam, żebyśmy też po prostu pamiętali o intencjach i o innych, jaki skutek może wywołać to, co mówimy. I to w zasadzie uniwersalna chyba prawda, taka, dzięki której żyłoby nam się lepiej, gdyby każdy o tym pamiętał. Więcej wrażliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był profesor Paweł Nowak z Katedry Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo państwu. Dobranoc.
I ja również dziękuję za uwagę, za te dwie wspólnie spędzone godziny. I tradycyjnie, jak co czwartek przed północą, życzę państwu dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.